chciałbym dzisiaj opowiedzieć dalej o tym, co napisał w Ewangelii Mateusz i przejść dzisiaj do rozdziału 16. Od początku tego rozdziału są tam piękne rzeczy w Słowie Pańskim i chciałbym, żebyśmy dzisiaj częściowo je odkryli. Ale zanim do tego tematu, chciałbym przypomnieć Wam troszeczkę najważniejsze rzeczy o tym, o czym opowiadałem Wam jakieś 3 tygodnie temu bodajże, tak? 3 tygodnie mniej więcej. Mogliśmy troszkę parę rzeczy zapomnieć. Natomiast dla całości obrazu tego, co później się będzie pojawiało, powinniśmy mieć to ciągle w pamięci. Nie możemy, znaczy nie jesteśmy w tym momencie fizycznie w tamtym miejscu z Jezusem, z uczniami, żeby doświadczyć tego sami, przez co oni przechodzili. W związku z powyższym ja będę starał się Wam opowiadać, bardzo dużo opowiadać o tym, co oni przechodzili w tym momencie, co myśleli, co czuli, co się działo wokół nich, bo to nam otworzy oczy i zobaczymy, co fantastycznego, później wspaniałego się dzieje w kolejnej części Ewangelii, w 16 rozdziale troszeczkę dalej. A więc jeszcze raz parę rzeczy takich najważniejszych z 3 tygodnie temu. Opowiadałem o tych zjawiskach, wydarzeniach, które miały miejsce wcześniej. I zaczęliśmy mówić, że Jezus w pewnym momencie spotyka olbrzymią grupę ludzi. Jest tam 5000 mężczyzn. Uzdrawia, naucza. I potem rozmnaża 5 chlebów i 2 ryby i starcza tego dla wszystkich. I to się działo na zachodnim wybrzeżu Jeziora Galilejskiego, czyli było to wśród Żydów. I lud żydowski zauważa ten cud i rozpoznaje w nim wielkiego proroka, który miał przyjść na świat, i rozpoznawszy w nim Mesjasza króla, chcą go królem obwołać, a Jezus tę propozycję odrzuca, nie przyjmuje tej roli Mesjasza, którą próbują wyznaczyć mu ludzie. Możemy w tym momencie powiedzieć wraz z prorokiem Izajaszem, który mówi, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i moje myśli niż myśli wasze. Ludzie mieli pewne wyobrażenie roli Mesjasza i chcieli, żeby on postępował zgodnie z ich wyobrażeniem, natomiast nie rozumieli tego, co Jezus chce osiągnąć. W podobnej sytuacji byli jego bracia, czyli jego rodzina najbliższa, którzy też nie wierzyli Jezusa, jak czytamy w Ewangelii Jana, i radzili mu, żeby udał się do Judei, na południe, do Jerozolimy, żeby tam się dał poznać ludziom, żeby dał się poznać liderom narodu w Jerozolimie, żeby oni go uznali za Mesjasza. No bo jego bracia tak samo mieli pewne stereotypowe przekonania, co powinien robić Mesjasz. Jak patrzyli na swojego brata Jezusa, dochodzili do wniosku, że on nie zachowuje się tak jak Mesjasz. W związku z powyższym ewangelista Jan nam tłumaczy, że nie wierzyli w Niego. Potem czytaliśmy o tym, że Jezus udał się do Fenicji, gdzie spotyka kobietę, która miała chorą córkę, i ta kobieta, będąc poganką, wyprosiła u Niego, mówię wyprosiła, bo prosiła, aż się doprosiła, żeby On to zrobił. I Jezus, zauważywszy jej wielką wiarę i jej pokorę olbrzymią, bo wielka była pokora tej kobiety, uzdrawia tę kobietę, która była poganką. I dla uczniów Jezusa to było coś niezwykłego. To było coś niezwykłego. Potem czytamy, że Jezus stamtąd przeszedł na południe i udał się nad Morze Galilejskie w okolice 10 Ogrodu, czyli na wschodnim wybrzeżu Jeziora Galilejskiego, czyli tam, gdzie mieszkali poganie. I Jezus wśród tych ludzi, wśród pogan, uzdrawia chorych pośród nich. I czytamy później, że jak to się wydarzyło, to oni wielbili Boga Izraela. Bo to nie był ich Bóg. Oni byli Grekami. Oni mieli innych bogów, mieli inne wierzenia, ale zobaczywszy, co Bóg Boga Izraela uczynił pośród nich, to oni wielbili Boga Izraela, ci ludzie. I w tym momencie, kiedy ci ludzie byli z nim długo, Jezus znowu powiedział do uczniów, że współczuje im, że chciałby ich nakarmić, bo jak będą szli do domu, to może coś im się po drodze stać, mogą zemdleć. I już nie mieli tę samą sytuację jak poprzednio. I ku zdziwieniu uczniów Jezus postąpił z poganami w taki sam sposób, jak postąpił z Żydami, czyli też rozmnożył chleb, rozmnożył ryby i nakarmił ich wszystkich. Tak nawiasem, te ryby, albo te rybki, które były rozmnożone, to najprawdopodobniej na 99% były sardynki, tak nawiasem już. Ponieważ to były jedyne ryby w tamtych czasach ułowione z Jeziora Galilejskiego, które były solone i peklowane. I takim miejscem, w którym była wytwórnia tych rybek, była Magdala. Miejscowość Magdala. I te rybki nadawały się do tego, żeby zabierać je ze sobą. Czyli ludzie te konserwowane niejako rybki mogli zabierać ze sobą i one się nie zepsuły przez długi czas. Natomiast wszystkie inne ryby z Jeziora Galilejskiego, które łowiono, sprzedawano w formie świeżej, szczególnie duże ryby, a małe sardynki, piklowano. I było to niezwykłe, że Jezus uzdrowił ludzi spośród pogan i ubłogosławił ich tak samo, jak wcześniej zrobił to z Żydami. Czyli Jezus pokazał swoim uczniom, że tak jak ubłogosławił naród żydowski, tak teraz jest błogosławieństwem dla pogan. I znowu możemy powiedzieć z prorokiem Izajaszem, Izajasza 49,6. Pan mówi, to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Halleluja. Jezus pokazuje tutaj, że On jako Mesjasz to też czyni, to też wypełnia. Potem czytamy, że wrócił na zachodnie wybrzeże Jeziora Galilejskiego i tutaj spotkali go ludzie, którzy go nie lubili, którzy bardzo źle o nim myśleli, którzy źle mu życzyli. Czyli faryzeusze i saduceusze. I czytamy na początku, że oni przyszli do niego, kusząc go, prosili, żeby im pokazał znak z nieba. Przypomnijmy sobie króciutko, kim byli faryzeusze i saduceusze. Jeżeli chodzi o faryzeuszy, to jest grupa, która powstała mniej więcej w II wieku przed Chrystusem. Uważali się za ludzi oddzielonych, czyli świętych. Wierzyli w Torę pisemną, czyli pięcioksiąg mojżeszowy, ale jednocześnie wierzyli w tradycję ustną, czyli Torę ustną. I oni wierzyli, że Bóg przekazał to Mojżeszowi, a Mojżesz Jozuemu. Jozue później przekazał starszym sędziom, prorokom, później wielkiemu zgromadzeniu i tak dalej. Przechodziło to z jednego rabina na drugiego, aż doszło do ich czasów. Tak wierzyli i tak nauczali. Wierzyli ci ludzie w zmartwychwstanie, wierzyli w życie pozagrobowe, wierzyli w istnienie aniołów, w istnienie demonów. Wierzyli w przyjście Mesjasza. Czyli pod wieloma względami ich wiara, ich przekonania, jeżeli chodzi o doktrynę faryzeuszy, była bardzo podobna do doktryny chrześcijan. Pod wieloma względami. Mieli posłów wśród ludu. Faryzeusze mieli posłów wśród ludu. Józef Flawiusz, ten historyk żydowski, który wcześniej w swoim życiu był saduceuszem, a później odstąpił od saduceuszy i sam stał się faryzeuszem, i wie dużo na temat tych ludzi, powiada, że w tych czasach, kiedy liczono Żydów zarówno w Palestynie, jak i w diasporze, na mniej więcej 5-6 milionów ludzi, tyle ich było, mniej więcej 5-6 milionów, to na te 5-6 milionów ludzi było około 6 tysięcy faryzeuszy. Wszędzie, w diasporze i w Palestynie. Czyli przeliczając wychodzi jeden promil, czyli jeden faryzeusz na 1000 Żydów. Mniej więcej w tamtych czasach tylu ich było. Czyli to dość dużo. W saduceuszy było znacznie, znacznie mniej. I faryzeusze mieli kontrolę nad synagogami. Oni tam niejako rządzili w synagogach. Faryzeusze dalej byli elastyczni w interpretacji Tory. W sytuacji, kiedy na przykład należało komuś wymierzyć karę, czy ukarać kogoś, to faryzeusze byli znani z wyrozumiałości i łagodności w wymierzaniu kary. I o tym mówi Józef Flawiusz. Natomiast saduceusze, którzy uważali się za z kolei ludzi sprawiedliwych, wierzyli tylko w pisemną Torę, czyli pięcioksiąg mojżeszowy, odrzucali tradycję starszych, czyli Torę ustną, dla nich to było nieważne. Ślepo i bezwzględnie stosowali przepisy prawa. Oni stosowali zasadę oko za oko i ząb za ząb dosłownie. Czyli jeżeli kogoś trzeba było ukarać, to trzeba było mu wyłupać oko. Za oko. Oni tak to patrzyli na to. Faryzeusze z kolei bardziej elastycznie do tego podchodzili i oni byli znani, że w takich sytuacjach trzeba raczej dać rekompensatę, która jest równa utracie na przykład zdrowia. Natomiast oni byli, faryzeusze byli tymi, którzy uważali oko za oko, ząb za ząb. Józef Flawiusz mówił o nich, że to byli ludzie bez serca, jeżeli chodzi o saduceusze. Byli dobrowaci, byli chamscy. Mówi, że saduceusze przyczynili się do śmierci Jakuba, czyli brata pańskiego. Mamy na myśli najstarszego brata Jezusa, czyli ten, który napisał list Jakuba, który został zamordowany. I to właśnie za namową saduceuszy to się stało i potwierdza to Józef Flawiusz. Oni nie wierzyli w istnienie aniołów, nie wierzyli w istnienie demonów, nie wierzyli w zmartwychwstanie, nie wierzyli w życie pozagrobowe. Większość lewitów i kapłanów w tamtych czasach należała do saduceuszy. I oni mieli kontrolę nad świątynią z kolei. Tak jak faryzeusze rządzili w synagogach, to saduceusze rządzili w świątyni w Jerozolimie. Uprawiali politykę. Zależało im na pokojowych relacjach z Rzymem i nie wierzyli w Mesjasza. Mesjasz im do niczego nie był potrzebny, ponieważ gdyby przyszedł Mesjasz, to zabrałby im te wpływy, które oni w świątyni mieli. A więc oni nie chcieli Mesjasza żadnego. Potem następne pytanie, które zadaliśmy sobie wtedy, jaki stosunek do ustnej Tory, czyli do nauki starszych, miał Jezus Chrystus? I z Ewangelii czytamy, że bardzo często miał stosunek negatywny, ale czasami też pozytywny. Jest taki jeden znamienity przykład, gdzie uczniowie przechodzą przez pola zbóż i rwą kłosy i jedzą. Faryzeusze przychodzą i mówią, że uczniowie robią to, czego w sabat nie wolno czynić, a Jezus w tym momencie korzysta z tradycji starszych, bo w tradycji starszej było powiedziane, że jeżeli człowiek jest bardzo głodny, to dla ratowania życia można złamać przykazania, łącznie z sabatem, ponieważ jest głodny. Dlatego Jezus daje ten przykład, że Dawid, który był w świątyni razem ze swoimi ludźmi, znaczy przyszedł do kapłanów ze świątyni, był bardzo głodny, jadł chleby pokładne, co zgodnie z prawem mojżeszowym było niemożliwe. Nie wolno było tego robić. Natomiast to prawo zostało złamane ze względu na to, że byli głodni. W związku z powyższym Jezus mówi, że tak jak Dawid był bez winy w tym momencie, tak jego uczniowie, którzy przechodzą przez pola i rwą kłosy i zjadają, też są bez winy. Czy Jezus w tym momencie użył argumentacji pochodzącej z tradycji starszych? Jezus krytykował tradycje starszych bardzo często. Tu znajdziemy bardzo dużo fragmentów Biblii o tym, ale w niektórych punktach też się zgadza. I ludzie, którzy porównują nauczanie Jezusa z tradycją rabinistyczną, widzą też wiele paralel, czyli wiele podobieństw. Czyli Jezus nie traktował tego w sposób jednoznaczny. W sensie wszystko jest złe, albo wszystko jest dobre. Jezus rozdziela to, co jest dobre, od tego, co jest złe. I jak słuchaliśmy, jak patrzymy na tych ludzi, którzy przychodzą do Jezusa, który wcześniej jest błogosławieństwem dla Żydów i dla pogan, który czyni znaki i cuda. I przychodzą ci faryzeusze i saduceusze do Niego teraz. I mówią, żeby dał im znak z nieba. To nam przykro, nie prawdaż? Nie jest wam przykro? Na pewno przykro. Jezusowi było strasznie przykro. Jego uczniom było na pewno bardzo przykro. I jak ja wam 3 tygodnie o tym opowiadałem, co oni o nim myśleli, jak na niego patrzyli, to mi było bardzo przykro o tym mówić. A podejrzewam, że i wam było bardzo przykro o tym słuchać. Bo to jest strasznie smutna prawda. I jak ludzie patrzyli wtedy, wrogowie Jezusa, jak na niego patrzyli i co przeżywali jego uczniowie i co przeżywał on sam. To jest strasznie smutna prawda. Ale ja specjalnie o tym opowiadałem i dzisiaj jeszcze chcę troszeczkę powtórzyć, żebyśmy poczuli ten ból, który czuł Jezus, tę samotność, którą Jezus wtedy czuł. I uczniowie, ten ból, który oni mieli, żebyśmy my poczuli ten ból chociaż troszeczkę. Żebyśmy coś zrozumieli później. Pamiętamy słowa Pana Jezusa, który mówi, że kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina, lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta, obręce gwoli radości, że się człowiek na świat urodzi. A więc my potraktujemy te złe rzeczy, które działy się wtedy, jako ten ból, ale potem z tego coś pięknego urośnie. Halleluja! Krótkie podsumowanie. Wśród Żydów była taka zasada, że autorytatywne nauczanie Biblii wymagało wcześniejszej autoryzacji. Czyli jeżeli ktoś nauczał Biblii, musiał być autoryzowany. Jezus nie miał takiej autoryzacji, w związku z powyższym faryzeusze, którzy mu nie udzielili tej autoryzacji, Dlatego go nienawidzili. Bo on nie podlegał im, był niezależny. Nie zależał od nich, nie zależał od nikogo. Był samodzielny. I to im się bardzo, bardzo nie podobało. Bo wszelkie nauczanie Biblii w tamtych czasach oznaczało przyjęcie tradycji. Czyli był rabin, który nauczał następnego, tamten następnego, tamten następnego. I nie wolno było od tej tradycji, której nauczano, ani na lewo, ani na prawo. Jezus natomiast nie tylko, że nie wszedł w tę tradycję, ale jeszcze przeciwko tej tradycji co robił? Występował. Mówił, że ta tradycja w wielu punktach jest bardzo niedobra. Bo przez tą tradycję wy unieważniacie Słowo Boże. I to im się strasznie nie podobało. W tamtych czasach dobry uczeń powtarzał zawsze te same treści, które otrzymał swojego nauczyciela. I żeby publicznie nauczać Biblii, trzeba było być oficjalnie ordynowanym do tej funkcji. Wiemy, że w tamtych czasach wszyscy chłopcy, wszyscy mężczyźni szli do szkoły przy synagodze i każdy chłopiec w wieku zazwyczaj 7 lat, czasami 6 już szedł do takiej szkoły przy synagodze i do 13 roku życia przynajmniej tam przebywał i uczył się Biblii. Czyli przez to wszyscy przechodzili. Wszyscy chłopcy młodzi przechodzili. To była tak zwana edukacja powszechna. Natomiast jeżeli ktoś chciał mieć edukację wyższą w cudzysłowie, to wtedy szedł do rabina, do takiego mędrca i u stóp tego mędrca rabina się uczył i później sam zostawał rabinem. Czyli była szkoła powszechna niejako i były studia wyższe, czyli uczenie się u rabina, u mistrza. I kochani, my wiemy, jeszcze raz przeczytam fragment z Jana 7:14-15, gdzie Jezus jest na świętach. Czytamy, a gdy już minęła połowa świąt, wstąpił Jezus do świątyni i nauczał. I dziwili się Żydzi i mówili, skąd ta jego uczoność, skoro się nie uczył. Bo oni wiedzieli, że Jezus nie miał swojego rabina, który by go najpierw wszystkiego nauczył. I dlatego patrzyli na niego z góry. Problem był w tym, że Jezus, chociaż nie miał swojego rabina wcześniej, to w praktyce okazywało się, że on zna pisma i tradycje starszych, czyli Torę Ustną, lepiej niż wszyscy rabini razem wzięci. I tam był problem. Jak do tego podejść? Jak to się stało? Że on się nie uczył, a wszystko umie. To był dla nich straszny problem. Nie rozumieli tego. Jeżeli zaś rabin nauczał czegoś, co wykraczało poza tradycję, żydowską, wtedy można było od rabina domagać się potwierdzenia poprzez tak zwany znak z nieba. I są w literaturze rabinicznej takie przykłady, gdzie rabin jest postawiony przed murem i powiedziane mu jest, że albo udowodnisz to znakiem z nieba, albo my tego nie przyjmujemy. Dlatego była taka tradycja, że jeżeli ktoś nauczał poza to, co wszyscy nauczają, można było domagać się znaku z nieba. I podobnie wierzono, że jeżeli jest prorok, który przychodzi, można domagać się autoryzacji tego proroka, czyli znaku z nieba. I ci uczniowie, ci faryzeusze i saduceusze, którzy do Jezusa przychodzą, postawili Jezusa niejako w roli ucznia, który musi uniżyć się przed swoimi zwierzchnikami, a tym samym uznać ich wyższość i potwierdzić ich władzę i autorytet. Niejako komisja egzaminacyjna przyszła zweryfikować kwalifikacje Jezusa, powiedzieliśmy dzisiaj dzisiejszym językiem. Tak jakby mówili, udowodnij to, kim jesteś i pokaż nam, co takiego potrafisz. Poddali więc Jezusa próbie, licząc zapewne na to, że tej próby nie przejdzie. A teraz idziemy dalej. Zobaczmy, co się dzieje później. 16 rozdział, werset 2 i 3. A on odpowiadając rzekł, gdy nastanie wieczór, mówicie, będzie pogoda, bo się niebo czerwieni. A rano, dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni i jest zachmurzone. Oblicze nieba umiecie rozpoznawać, a znamion czasów nie potraficie. W taki sposób Jezus do nich się zwraca. Zasady przepowiadania pogody w okolicy Jeziora Galilejskiego były wtedy i są do dzisiaj takie same. Czyli jeżeli jest czerwone niebo wieczorem, to oznacza, że następnego dnia będzie ładna pogoda na jeziorze i w okolicach. Tak zawsze jest. A jeżeli czerwone niebo jest z rana, to tego dnia będzie sztorm. Będzie sztormowa pogoda. Wszyscy o tym wiedzą, którzy tam mieszkają. Wtedy też wiedzieli. Czyli przeciwnicy Jezusa umieli rozpoznawać, jaka będzie pogoda na podstawie wyglądu nieba. Umieli? Umieli. Żadna to sztuka. Wszyscy umieli. Ale uwaga, w swojej wielkiej, w cudzysłowie, mądrości, w swojej wielkiej, w cudzysłowie, mądrości, nie umieli zauważyć, że Mesjasz, na którego czeka naród izraelski, stoi tu przed nimi. Nie widzieli tego, że On jest tutaj przed nimi. Rozmawiać. Chcieli zakwestionować kwalifikację Jezusa. A tymczasem Jezus tej komisji egzaminacyjnej, która przyszła Jego egzaminować, mówi, że są ignorantami. Proste rzeczy owszem umieją, ale w sprawach duchowych kiepsko u nich. Nie rozpoznają znaków czasu. To Jezus kwestionuje ich kwalifikacje i zostawia ich z pytaniem. To co, zamiana czasów? Nie potrafi się rozpoznawać? Czy Jezus zupełnie odwraca sytuację? Oni chcieli Go zmusić, osaczyć, zdyskredytować. A tu się dzieje coś zupełnie innego. A teraz powiem coś innego. Tak naprawdę, jakbyśmy rozważyli wszystkie słowa Jezusa i nauczanie Jego w Nowym Testamencie zapisane, to tak naprawdę faryzeusze i saduceusze, kochani, nie mieli żadnych podstaw do tego, by domagać się od Jezusa potwierdzenia Jego nauczania. Dlaczego? A to dlatego, że Jezus wiernie nauczał Tory. Wiernie nauczał Słowa Bożego. Ani w lewo, ani w prawo. Jego nauczanie było bardzo wiernym oddaniem i wierną interpretacją Tory. Także nie było podstaw, żeby Jego wystawiać na próbę. Natomiast żądanie znaku od uznanego proroka albo uznanego nauczyciela można było w tamtych czasach, i zresztą nie tylko, uznać za kuszenie Boga. To, co robili ci ludzie, to kusili Boga. Zresztą nie przypadkiem w pierwszym wersecie czytamy, przystąpili do Niego faryzeusze i saduceusze i kusząc prosili Go, żeby im pokazał znak z nieba. Kusząc, czyli testując. Co Biblia mówi na temat kuszenia Boga? Pamiętamy, był taki moment, gdzie na pustyni wraz z Mojżeszem cały naród izraelski szemrał przeciwko niemu, bo nie było wody. Nie mieli co pić. I kłócili się o to. I czytamy w 2 Mojżeszowej 17 rozdział, werset 2 i 3 na przykład. I spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc: dajcie nam wody do picia. Mojżesz im odpowiedział: dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana? Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przeprowadzić nas i dzieci nasze i dobytek nasz o śmierć i spragnienia? Tak do niego mówili. A później w 7 wersecie tego samego rozdziału jest powiedziane tak. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc: czy jest Pan pośród nas, czy nie? I praktycznie to wyglądało tak, że a więc, jeśli Pan jest pośród nas, jeśli Pan jest z nami, jeśli nas wyprowadził, to niech teraz będzie jakiś cud albo znak. Niech da wodę. A jak Pana nie ma między nami, to znaczy, że nie ma. Jak nie ma cudu, to znaczy, że Boga między nami nie ma. Nie ma wśród nas cudów, nie ma Boga wśród nas. Jest Pan w końcu z nami, czy nie jest? I żądali znaku, cudu. Tam, gdzie ludzie próbują wywrzeć presję na Bogu, wynikającą z niewiary i z arogancji często, z niewiary i z arogancji, czyli testują albo kuszą Boga, innymi słowy, to tam nic od niego nie otrzymają. Zazwyczaj. Te same słowa później Jezus powtarza, kiedy jest ten moment, gdy szatan zabiera go na szczyt świątyni i mówi: rzuć się stąd, bo jest napisano. Mateusza 4, rozdział 6 i 7 rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem: aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł: napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. I szatan też to robi w arogancji swojej i niewierze. W arogancji swojej i niewierze. Więc jeżeli ktoś podchodzi do Boga z niewiarą, z arogancją, tak jak ci faryzeusze i saduceusze podeszli do Jezusa, z niewiarą w Niego, no daj znak, pokaż, co potrafisz. W ten sposób kusili Boga. A jeżeli ktoś kusi Boga, to zazwyczaj nic od Niego nie otrzyma. O faryzeuszach, którzy się wcześniej zgorszyli słowami Jezusa, tak mówi Jezus do swoich uczniów, Mateusza 15, rozdział 14, mówi do nich tak: zostawcie ich. Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepy doprowadzi, chowaj w dół. Wpadną. I taki był stosunek Jezusa do ludzi, którzy go kusili. Którzy nie szanowali go, którzy nie wierzyli w niego. Tylko mówili: no pokaż, co potrafisz, no, jakiś znak albo cud. Czyli zostawiam ich samym sobie. Bo, kochani, Jezus takim ludziom się nie tylko nie objawia, i On nie musi niczego udowadniać. Nie musi niczego udowadniać. Zostawia ich zazwyczaj samych sobie. Tak jest. Są tacy ludzie, którzy kuszą Boga. I Jezus ich zostawia samych sobie. Natomiast objawia się zupełnie innym ludziom. Opowiem na taką historię, o której usłyszałem jakiś czas temu. Pochodzi z seminarium teologicznego z 2012 roku i tam jeden z wykładowców opowiada, jakiego przyjaciela, który pracuje w Iranie, wśród ludzi wierzących tamże. Tam jest mnóstwo takich historii prawdziwych, gdzie ludzie nawracają się do Chrystusa, chociaż jest to kraj muzułmański. W tamtych czasach, w 2012 roku, szacowano, że wśród ludzi w Iranie jest około 3 miliony chrześcijan w tym kościele podziemnym. I prezydent Ahmadinejad, który wtedy doszedł do władzy, o którym media mówiły powszechnie, że jego zadaniem, jego celem jest zniszczyć państwo izraelskie, i o tym oczywiście media powiedziały wszystkim, on jeszcze powiedział w swoim pierwszym wystąpieniu, że on zniszczy kościół podziemny, ten chrześcijański. I o tym już oczywiście media nie powiedziały, bo to nikogo nie interesuje. Bo tam szacunkowo mniej więcej co miesiąc około 500-1000 ludzi w tamtych czasach z muzułmanizmu, czyli z islamu, tak? Z islamu przechodziło na chrześcijaństwo w tym kościele podziemnym. I oni spotykają się po cichu w domach, nie, ale chcą chodzić do kościoła, żeby wiedzieć Boga. Kościół chrześcijański jest tam zakazany. Jest jedyny legalny kościół, to jest armeński ortodoksyjny. Ktoś, kto pochodzi z Armenii albo jest ortodoksyjny, czyli nie jest wyznania, czyli nie jest muzułmaninem, taki człowiek ma prawo do tego kościoła pójść, a inni nie mogą. Wokół tych kościołów stoi policja i ona identyfikuje wszystkich, którzy chcą tam wejść. I jeżeli na przykład muzułmanin chce wejść do takiego kościoła, to albo go mogą aresztować, albo go tylko wyrzucić, albo mogą jeszcze różne straszne rzeczy z nim zrobić. Ponieważ na dokumentach, czyli na dowodach osobistych tak zwanych, oni mają napisane wyznanie, że muzułmanin. I muzułmanom tam nie wolno wchodzić. I taka jedna historia stamtąd pochodząca. Do takiej grupy policjantów, do oficera policji podchodzi rodzina. Mężczyzna z żoną i z dwójką córek. I pyta się tego policjanta, czy może tam wejść. On patrzy na jego dowód, mówi: absolutnie nie, proszę stąd szybko odejść. Dla twojego dobra. A ten człowiek, ten mężczyzna mówi: ale pozwól, że najpierw opowiem ci moją historię, a potem zdecydujesz, czy wolno mi tam będzie wejść, czy nie wolno. I ten policjant, ten oficer zgodził się, mówi: opowiadaj. No i mówi, że jakiś czas temu jego córka, starsza córka, 15-letnia, ciężko zachorowała. Tak ciężko zachorowała, została wzięta do szpitala i tam przez pewien okres czasu była leczona. Natomiast sytuacja jej się nie poprawiała, wręcz się pogarszała. I on jako wierzący człowiek, wierzący, tak jak mówił, w domu każdego wieczora i w nocy czasami się modlił do tego Boga, o którym wiedział, o uzdrowienie tej córki, jej się nie poprawiało. I mówi, że pewnej nocy ten człowiek został obudzony, to nie była żadna wizja, został obudzony, mówi, i w tym pokoju, w którym był, pojawiła się świetlista postać, która powiedziała mu, że ja jestem Jezus Mesjasz. Jezus Mesjasz. I przyszedłem ci powiedzieć, żebyś się do mnie modlił o uzdrowienie swojej córki. I ten człowiek strasznie się zdziwił, bo nigdy o czymś takim nie słyszał. Ale od tej pory regularnie zaczął się modlić do Jezusa Mesjasza, żeby jego córka, która jest ciężko chora, została uzdrowiona. I modlił się tak, codziennie się modlił do Jezusa Mesjasza, o którym nic nie wiedział, żeby córka została uzdrowiona, a ta córka była dalej w szpitalu, a sytuacja jej się pogarszała. I pewnej nocy on dostaje telefon ze szpitala, że córka nie żyje. I prosili go, żeby przyszedł rano i odebrał ciało. Człowiek był totalnie załamany. Zastanawiał się w takim razie, po co miał tą wizję tego Mesjasza Jezusa, który mu się objawił, skoro córka umarła. I nie spał całą noc. Był zrozpaczony. Wraz z żoną pojechali do szpitala i tam zaprowadzono ich do pokoju, w którym znajdowało się ciało tej córki. Jak dotknął tego ciała, było zupełnie już zimne. Ale mówi, wtedy poczuł taką wielkie pragnienie, żeby jeszcze ostatni raz do tego Mesjasza Jezusa się pomodlić. I mówi, rzucił się na ciało swojej córki. I zaczął wołać tak, jak umie. I chwilę później córka siada w tamtym miejscu i mówi, tato, jestem głodna, daj mi jeść. I ten człowiek, ten mężczyzna z tym policjantem mówi, ta dziewczyna, która tutaj stoi, 15 lat, mówi, to jest ona. Mówi, czy w takiej sytuacji nie mogę pójść do tego kościoła i temu Jezusowi, Mesjaszowi, mówi, za to podziękować? Powiedz. I wtedy policjant robi tylko coś takiego. Taki gest. I wszedł do środka. I podejrzewam, że takich doświadczeń ludzie mają bardzo dużo, gdzie Jezus objawia się ludziom pokornym, szczerego serca. Amen?
Amen.
Ale popatrzmy w naszym tekście. 16 rozdział, 24. Jezus zadaje pytanie, mówiąc, znamion czasów nie potraficie rozpoznawać, a potem w 4 wersecie mówi, ród zły i cudzołożny domaga się znaku, ale znak nie będzie mu dany, chyba tylko znak Jonasza. I opuściwszy ich, odszedł. Co to był, co oznaczał znak Jonasza? Co mógł oznaczać znak Jonasza? Były tego dwa aspekty, i pewnie wszyscy wiecie, ale ja tak szybciutko powtórzę. Jeden aspekt znaku Jonasza pochodzi z Ewangelii Mateusza z 12 rozdziału, gdzie wcześniej Ewangelista Mateusz tłumaczy to, że tak jak Jonasz był we wnętrznościach ryby, czy u nas wieloryba, przez 3 dni, 3 noce, tak Syn Człowieczy będzie w ziemi przez taki okres czasu. To był pierwszy znak. Tak nawiasem, nie będziemy się tym dzisiaj zajmowali, tym aspektem, bo on jest skomplikowany i gdybyśmy chcieli go sobie dokładnie wyjaśnić, to by godzinę zajęło przynajmniej. Natomiast drugi aspekt znaku Jonasza jest troszeczkę inny i on bardziej pasuje do tego tekstu tutaj bezpośrednio. I on jest bliżej opisany w Ewangelii Łukasza, bo tutaj Jezus nie tłumaczy, o co chodzi z tym znakiem za Jonasza. Natomiast w Ewangelii Łukasza 11 rozdział jest bardzo wyraźnie powiedziane, o co mu chodzi. 11 rozdział Łukasza od 29 do 32 wersetu czyta. A gdy się tłumy zbierały, zaczął mówić, pokolenie to jest pokoleniem złym. Znaku szuka, ale inny znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla Niniwijczyków, tak będzie i Syn Człowieczy dla tego pokolenia. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowoduje ich potępienie, gdyż przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Tak jak Jonasz i jego przesłanie do Niniwy, to przesłanie o upamiętaniu było znakiem dla Niniwy, jego fizyczna obecność i przesłanie o tym, żeby się upamiętali, tak samo Jezus i jego obecność w Izraelu i jego przesłanie o upamiętaniu, bo ciągle o tym mówił, żeby się nawrócili, jest znakiem dla Izraela. Jednakże Niniwa się upamiętała, a Izrael tylko częściowo, tylko niektórzy w Izraelu się upamiętali. Tam był tylko Jonasz, zwykły człowiek, zwykły prorok. A się upamiętali wszyscy. A tutaj jest ktoś więcej niż Jonasz. Jest Syn Boży. A się nie upamiętali. W związku z powyższym na sądzie się okaże, że poganie mieszkający w Niniwie byli bardziej sprawiedliwi niż Żydzi mieszkający w Izraelu. Bo tamci na skutek zwiastowania Jonasza, zwykłego proroka, powiedzielibyśmy w porównaniu z Jezusem, to jest zwykły prorok, się nawrócili i pokutowali, a tutaj sam Syn Boży przychodzi do nich, a oni się nie nawrócili i nie pokutowali. Czy Jezus mówi, że będzie dla Izraela takim znakiem? On sam i to, co głosi, jest znakiem dla nich. Ale czekajmy dalej. Werset 5. I gdy się uczniowie przeprawili na drugi brzeg, zapomnieli wziąć chleba. Według Ewangelii Marka oni przybyli do Betsaidy, czyli na północy, mniej więcej, tam gdzie Jordan wchodzi, na północy Jeziora Galilejskiego. Czyli tak, przypomnijmy sobie kolejność. W dziesięciogrodziu, tam gdzie Jezus rozmnaża dla 4000 jedzenie wśród pogan, to jest zachodnie wybrzeże, wschodnie wybrzeże, tak? Potem przyjeżdża do Magadan, czyli na drugim wybrzeżu, i tam spotyka się ze swoimi wrogami, z przeciwnikami, czyli faryzeuszami i saduceuszami, a potem spotkaniu z nimi, później przekracza Jezioro Galilejskie i idzie na północny, to będzie wschód, na północny wschód, i tam znajduje się. I jesteśmy na pewno przekonani, kochani, jesteśmy na pewno przekonani i wierzymy, że w dziesięciogrodzie, kiedy Jezus znowu dokonywał cudów, znaków i była wielka radość wśród tych ludzi, którzy wielbili Boga Izraela, na pewno uczniowie Jezusa byli szczęśliwi, widząc, co się dzieje. Ale po spotkaniu z faryzeuszami i saduceuszami w Magadan jestem przekonany, że byli głęboko zasmuceni. Jestem przekonany, że byli absolutnie głęboko zasmuceni. Na pewno było im bardzo przykro zobaczyć to, co się dzieje. Było im przykro, że religijni liderzy Izraela kuszą Jezusa, że nie wierzą w Niego. Na pewno było im przykro, bardzo przykro. A być może było im też przykro, że Jezus, ich mistrz, nie podjął tego wyzwania i nie udowodnił jednak tym niedowiarkom poprzez jakiś znak z nieba, że jednak On jest tym, kim jest. Może im też było przykro z tego powodu. Na pewno mieli ciężkie serce. Na pewno chcieli, żeby Jezus pokonał swoich wrogów. A tam się nic takiego nie stało. Jestem przekonany, że byli bardzo zasmuceni. I zapomnieli wziąć chleba. Nie pomyśleli. Ciężko na sercu było.
Czytamy dalej. A Jezus rzekł im: miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów.
Jezus po swoim spotkaniu z faryzeuszami i saduceuszami, którego świadkami byli uczniowie Jezusa, ostrzega swoich uczniów przed wielkim niebezpieczeństwem. I w 7 wersecie czytamy: oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: chleba nie wzięliśmy. Przypomnijmy sobie jeszcze raz słowa Jezusa. Mówi tak: miejcie się na baczności, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Oni słyszą to, I chleb już nie mówią, o, chleba nie wzięliśmy. Czyli uczniowie zrozumieli słowa Jezusa jako nagana. Jako taka aluzja, że zapomnieli wziąć chleb. Pomyśleli, że Jezus ma do nich pretensje o to, że zapomnieli zabrać ze sobą chleb. Wniosek? Zawsze byli ludźmi, którzy o tym pamiętali. Że to musiało im się teraz po prostu wydarzyć. Zawsze musieli zabierać ze sobą wszystko, co potrzebne na drogę. Czyli byli ludźmi bardzo dobrze zorganizowanymi, byli obowiązkowi. I jak im się zapomniało teraz, jak Jezus mówi o kwasie, ojej, to zapomnieliśmy. Ale zobaczcie, co dalej Jezus do nich mówi. 16 rozdział, 8. Gdy Jezus to zauważył, rzekł: małowierni. Nie mówi do nich: nieodpowiedzialni. Nie mówi do nich: nieodpowiedzialni. Źle zorganizowani. Nie, nie. Jezus mówi do nich: małowierni. Czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Oni poczuli się winni za to, że nie wypełnili właściwie swoich obowiązków, że dopuścili się zaniedbania. Byli na pewno ambitni i odpowiedzialni i chcieli być doskonali w tym, co robią. A Jezus dalej do nich mówi tak. 9-10 werset. Jeszcze nie rozumiecie, ani nie pamiętacie tych 5 chlebów dla 5000 i ile koszów zebraliście. Ani tych 7 chlebów dla 4000 i ile koszów zebraliście. I zobaczmy. Jezus nie karci ich za to, że zaniedbali swoje obowiązki. Że są niedoskonali. Że są źle zorganizowani. Absolutnie ich za to nie karci. To nie jest żaden problem. Jezus mówi do nich: o małowierni, o ludzie mojej wiary. Nie pamiętacie? Było 5000 mężów. Mieliście kilka chlebów. 5 chlebów. Jak mieliście nakarmić tych ludzi? To jest zupełnie niemożliwe. Rzecz absolutnie niemożliwa. I co zrobiliście? Daliście te chleby dla mnie. Ja je rozmnożyłem. I dla wszystkich starczyło. Rzecz niemożliwa. A jedna się stało. I ile zebraliście? Koszy okruchów. I tam w Ewangelii Marka jest powiedziane, że 12. Że 12 koszy jeszcze okruchów zebrali. A nie pamiętacie, jak było później 4000 ludzi i mieliście tylko 7 chlebów na 4000 ludzi? Kolejny wielki problem. Potężny problem. I mówiliście wtedy: skądże mamy wziąć na pustkowiu tyle chleba, aby nakarmić takie mnóstwo ludu? A co się stało? Daliście mi te chleby, a ja je rozmnożyłem. Także wszyscy się najedli. I zebraliście ile? 7 koszów okruchów. No to, jeżeli poradziliśmy sobie w sytuacji niemożliwej, 5000 ludzi, 4000 ludzi i jeszcze kobiety i dzieci. Mając tylko prawie nic. To wy widzicie tu jakiś problem? Że my tutaj, będąc razem, może jest nas grupa kilkunastu osób, może kilkudziesięciu. Nie mamy malutki problem tylko w porównaniu z tamtym. Skoro tamte wielkie problemy zostały rozwiązane, to wy myślicie o małowierni, że tego małego problemu, że zapomnieliście, że to my nie rozwiążemy go sobie teraz. Przecież jesteście ze mną. A ja jestem z wami. Małowierni. Jezus nie potępia uczniów za to, że zaniedbali swoje obowiązki. Ale zachęca do tego, aby mu ufali, nawet jeżeli zaniedbali swoje obowiązki. Amen. Nawet jeżeli zaniedbali swoje obowiązki, mają mu ufać. Jeżeli czujesz się winny z tego powodu, że coś zrobiłeś źle w swoim życiu, zaniedbałeś swoje obowiązki, zrobiłeś coś naprawdę źle. Jezus chce, żebyś mu ufał. Jezus nie żąda od nas perfekcji, bo nie jesteśmy doskonali. Jako ludzie nie jesteśmy doskonali. Mamy wiele wad, słabości. I robimy różne złe rzeczy i zrobiliśmy różne złe rzeczy, być może w przyszłości zrobimy. Ale Jezus oczekuje tego, że będziemy mimo tego Jemu co robili? Ufali Mu! Halleluja! Nawet jeżeli coś zrobiłeś źle, Pan chce, żebyś Mu ufał. Nawet gdybyś dopuścił się jakiegoś strasznego grzechu, Pan chce, żebyś Mu ufał. Przykład zapowiedzi zaparcie się Piotra. Pan wiedział, że Piotr się go zaprze. I czytamy tak w Łukasza 22:32. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. Aby nie ustała wiara twoja. Czyli Pan chce, żeby Piotr, który się go zaparł, żeby dalej mu ufał. Taki jest Pan Jezus. On nie oczekuje od nas doskonałości w sensie ludzkim, ale oczekuje od nas tego, że będziemy zawsze mu ufać. Wszystko jedno, w jakiej sytuacji będziemy. Amen. I powtórzę jeszcze raz. Jezus nie karci uczniów za zaniedbanie swoich obowiązków. Wręcz przeciwnie, zachęca ich do wiary i ufności w Niego. Nie tylko, że ich nie karci, ale jeszcze okazuje im troskę i ostrzega przed niebezpieczeństwem, mówiąc, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Oni myśleli, że to jest przytyk w ich stronę, że to jest takie delikatne skarcenie. I oni tak to odebrali do siebie, bo kurczę, zapomnieliśmy chleba. O to chodzi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się strzegli pewnej rzeczy. I czytamy później Mateusza 16, rozdział 11, 12 werset. Mówi, jakżeż to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. I dalej. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. Wspaniały jest Pan Jezus. Absolutnie wspaniały jest, cudownie niesamowity. Halleluja. Nie tylko, że ich nie karci, nie gani, że zrobili coś źle, ale okazuje im jeszcze wielką troskę i zrozumienie ich słabości. Halleluja. Ale teraz tak. Kwas faryzeuszów, saduceuszów. Jezus mówi, że to było wielkie niebezpieczeństwo. I teraz wam, kochani, pokażę, jak ten kwas działał. Jak ten kwas działał wśród jego uczniów. I dam wam jeden tylko przykład, bardzo mocny przykład, który ilustruje, dlaczego było to tak wielkie niebezpieczeństwo. Przejdźmy do Ewangelii Łukasza, rozdział 11. Będę czytał od 11 do 13 wersetu. Łukasza 11. Od 11 do 13. Czyli są słowa Jezusa do swoich uczniów. On tłumaczy im pewną rzecz, mówiąc w ten sposób. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. I pytanie. Dlaczego Jezus zapewnia uczniów, że Ojciec Niebieski da im Ducha Świętego? I dlaczego ta symbolika? Chleb i kamień. Czasami pewien rodzaj kamienia może wyglądać z daleka tak jak chleb. Czyli jest czasami maleńkie podobieństwo. Tylko tak. Chleb to jest coś dobrego, a w tym porównaniu kamień to jest coś złego. Dlaczego ryba i wąż? Też mogą być czasami trochę podobne. Tak nawiasem, w Morzu Galilejskim, czyli w Jeziorze Galilejskim, jest mnóstwo węży wodnych. I łowiący sieciami rybacy ryby często łapali tam węże. znowu ryba to jest coś dobrego, a wąż to jest coś złego. I potem trzecia rzecz. Jajko i skorpion. I uwaga, też czasami mogą wyglądać troszeczkę podobnie, ponieważ izraelski skorpion, jest taki jeden gatunek, który tam żyje, który czasami jak zrobi taką kulkę, to z daleka można go... przyjmuje taki kształt lekko owalny. Lekko owalny, czyli można go pomylić z jajkiem. I znowu skorpion, i znowu jajko to jest coś dobrego, a skorpion jest to coś złego. Pamiętamy w Łukasza 10 rozdział, 11 wcześniej, kiedy uczniowie wracają z misji, na którą Jezus ich wysłał, i on im dał władzę do tego, żeby co robili? No właśnie, żeby wyganiali demony. Oni wyganiają demony i Jezus mówi o nich tak: oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. A w tym porównaniu Jezus mówi: ojciec, dobry ojciec, nie da swojemu dziecku czego? Węża, nie da skorpiona. A więc zadaję jeszcze raz pytanie, dlaczego Jezus mówi swoim uczniom, że ojciec da wam Ducha Świętego? I popatrzmy teraz na Ewangelię Łukasza, rozdział 14 do 16 i tam będzie odpowiedź. I czytamy dalej. I wypędzał demona, który był niemy. A gdy demon wyszedł, niemy przemówił. I tłum zdumiał się. Niektórzy zaś z nich mówili: on wypędza demony mocą Belzebuba, władcy demonów. Drudzy zaś, kusząc go, żądali od niego znaku z nieba. I zadajemy sobie pytanie, kim byli ci ludzie, którzy zarzucali Jezusowi, że wygania demony przez Belzebuba? Pamiętacie, co wam mówiłem wcześniej? Że ekspertami od demonologii w Izraelu był kto? Faryzeusz. Oni nie tylko wierzyli w anioły i demony, ale mieli olbrzymią wiedzę na ten temat i uważali się za absolutnych ekspertów, wiedzieli wszystko na ten temat. I w Mateusza 12:24 jest powiedziane, kto Jezusowi to zarzuca. Mateusza 12:24 czytamy tak. A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli: ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. I nam się obraz w tym momencie składa w jedną całość. Pamiętamy, że Jezus właśnie wysyłał swoich uczniów parami, dał im moc wypędzać demony, oni to czynili, a tu nagle dowiadują się od ekspertów w sprawach demonologii, że Jezus wypędza demony za pomocą Belzebuba. Czyż nie mieli wątpliwości? Na pewno mieli. Absolutnie na pewno mieli. W tym momencie to ziarno złe zostało zasiane w ich sercu, ten kwas faryzeuszy do ich serca i zaczęli mieć wątpliwości. Czy rzeczywiście to jest od Boga, co my robimy? I dlatego Jezus musiał im to powiedzieć, że żeby uratować ich od wpływu kwasu faryzeuszy, który już był w ich sercach, Jezus im tłumaczy spokojnie. No jeżeli wasz syn będzie prosił was o chleb, dodacie mu kamień? No chyba nie. Jeżeli wasz syn będzie prosił was o rybę, to dacie mu węża? No nie. Jeżeli wasz syn będzie prosił was o jajko, to dacie mu skorpiona? No nie. A więc jeżeli wy, będąc złymi, w porównaniu z Bogiem, z Ojcem, wy jako ludzie jesteście źli, zgadza się? Jeżeli wy, będąc złymi, w porównaniu z Bogiem, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, to ileż większa gwarancja jest, że Ojciec wasz niebieski da wam kogo? Ducha Świętego, a każdy z nich w umyśle swoim mógł dopowiedzieć sobie już po cichu, no, Ducha Świętego, czyli nie Belzebuba. Czyli kwas faryzeuszy, zobaczcie, to jest przykład, jak ten kwas działał. On był bardzo, bardzo niebezpieczny. I Jezus tutaj dał zapewnienie, że jeżeli proszą o Ducha Świętego, otrzymają Ducha Świętego. Jeden tylko werset przeczytam z listu do Koryntian, drugiego listu do Koryntian 11:4, mam to gdzieś wydrukowane. Bo wierzący ludzie dzisiaj też powołują się na ten werset z Mateusza, z Łukasza, z Mateusza, tłumacząc, że jeżeli modlimy się o Ducha Świętego, zawsze otrzymamy Ducha Świętego, bo Jezus dał taką gwarancję i rzeczywiście tak jest. Ale posłuchajcie, co mówi Paweł. 2 Koryntian 11:4. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie, uwaga, innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Czyli Paweł mówi do tych ludzi w Koryncie, że jeżeli przyjmują inną Ewangelię, innego Jezusa, inne nauczanie niż apostolskie, jeżeli przyjmują to przez kogoś, to w tym momencie jest jakie niebezpieczeństwo? Że przyjmą też innego ducha za to. Tak mówiąc już otwarcie, jak to wygląda. Czyli jeżeli odchodzimy od nauczania apostolskiego i idziemy za tradycją ludzi, wszystko jedno, czy została wymyślona 1000 lat temu, czy 2000, czy 5 lat temu, jeżeli idziemy za tradycją ludzi, to możemy, kochani, zejść na manowce. Dlatego dobrze trzymać się nauki apostolskiej. Dlaczego? Bardzo ważne pytanie zadam i to będzie, to było dla mnie olbrzymie odkrycie, jak to zrozumiałem. Bo nigdy tego nie wiedziałem. Dowiedziałem się dopiero niedawno, natomiast wcześniej tego nie wiedziałem. Jak, muszę wam powiedzieć, jak czasami siedzę przy komputerze, piszę, notatki robię do kazania, modlę się, żeby Bóg mi dał coś zrozumieć, to coś, czego nigdy nie rozumiem absolutnie. Jak zaczynam pisać, to nagle wiem. Nagle wiem. Nagle wiem. Ale dopiero wtedy, kiedy piszę. Jak siedzę i piszę. Wcześniej nic nie mam. Ale jak siedzę i przygotowuję, to nagle wiem. I nie mam żadnej wątpliwości, że to jest tak. Dlaczego Jezus wybrał takich uczniów, a nie innych? Posłuchajcie, jak na uczniów Jezusa patrzyli eksperci, mądrzy ludzie. W Dziejach Apostolskich, 4:13, posłuchajcie, znamy te słowa, ale powtórzę. A widząc odwagę Piotra i Jana i widząc, że to ludzie jacy, nieuczeni i prości, dziwili się. Poznali ich też, że byli z Jezusem. Czyli dziwili się, wiedzieli, że uczniowie Jezusa nie są wykształconymi rabinami. Wiedzieli? Wiedzieli, bo nie pochodzili z ich szkoły rabinistycznej. Tak? To wszyscy wiedzieli. To nie było żadna tajemnica. Że uczniowie Jezusa nie byli z tradycji rabinistycznej. Dlaczego Jezus nie wybrał ludzi uczonych na swoich uczniów? I tutaj znajdziemy bardzo wyraźną odpowiedź w Ewangelii Łukasza, bo Jezus to dokładnie nam mówi, dlaczego tak nie zrobił. Ewangelia Łukasza, 5, zaczniemy od 33 wersetu. W tym 5 rozdziale Ewangelii Łukasza jest mowa, jak Jezus powołuje po kolei swoich uczniów, w pewnym momencie dochodzi do Lewiego, który wyprawia wielką ucztę. I później ci, którzy obserwowali, przeciwnicy Jezusa, którzy go obserwują, przychodzą i zarzucają Jezusowi, jego uczniom, pewne postępowanie. A dlaczego, a dlaczego, a dlaczego? I czytamy, że ci, którzy zarzucają, mówią tak. Oni zaś rzekli do niego. Uczniowie Jana często poszczą i odprawiają modły. Podobnie uczniowie faryzeuszów. Twoi zaś jedzą i piją. Zarzut? Zarzut. Że twoje uczniowie zachowują się inaczej niż nasi uczniowie. A Jezus rzekł do nich. Czy możecie sprawić, by uczestnicy wesela, dopóki oblubieniec jest z nimi, pościli? Lecz przyjdą dni, kiedy oblubieniec będzie im zabrany, wówczas pościć będą. I to oczywiście mówił o sobie i o tym, że on odejdzie i zostawi ich. Ale dopiero dalej wyjaśnia Jezus, dlaczego wybrał tych uczniów, a nie innych. Bo my czasami zastanawiamy się, biorąc pod uwagę, że był taki apostoł, taki i analizujemy je oddzielnie, zastanawiamy się, dlaczego ten taki, tam, ten taki. Natomiast ci wszyscy apostołowie, jego uczniowie, mieli jedną cechę wspólną. I właśnie o tym tutaj Jezus mówi dalej. Ewangelia Łukasza od 33 do 35 wersetu czyta. To są znowu bardzo znane słowa. Powiedział im także podobieństwo. Nikt nie odrywa kawałka z nowej szaty, aby połatać szatę starą. Bo inaczej rozedrze nowe, a łata z nowego nie będzie się nadawała do starego. I nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki i samo się wyleje i jeszcze bukłaki zniszczają. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków i nikt napiwszy się starego nie chce od razu młodego, mówi bowiem, stare jest lepsze. Tak nawiasem, tradycyjna interpretacja protestancka tej przypowieści jest następująca. Tak nawiasem, protestantyzm też ma swoje tradycje. Bardzo dużo tych tradycji ma. Tak jak wszystkie wierzenia religijne mają swoje tradycje. Jest taka, że to mówi o tym, że istnieje brak kompatybilności, albo jest niezgodność pomiędzy żydowską religią, czyli judaizmem, a chrześcijaństwem. Tak się to interpretuje zazwyczaj. Że z jednej strony jest żydowska religia, judaizm, a z drugiej strony chrześcijaństwo i te dwie rzeczy do siebie nie pasują. Stare bukłaki i stare wino to jest judaizm, czyli zakon mojżeszowy, czyli religia Żydów, czyli to, co stare i złe. A nowe bukłaki i nowe wino to jest chrześcijaństwo, to jest Duch Święty, czyli to, co nowe i dobre. Tak się to zazwyczaj interpretuje. Ale ja zadałem sobie pytanie, jak rozumieli to ludzie w tamtych czasach? Jak myśleli Żydzi? I co to dla nich oznaczało? I co Jezus przekazuje naprawdę, mówiąc o bukłakach i o winie? Tak nawiasem, mowa o bukłakach i o winie, czyli takie stosowanie takiego porównania, było w tamtych czasach powszechnie znane. I jednoznacznie rozumiemy. Zupełnie inaczej my to rozumiemy, tak nawiasem. I dam wam kilka przykładów, które to powolutku ilustrują. Z literatury rabinów oczywiście. Rabbi Jose ben Jehuda mówi, że jeżeli ktoś uczy się od młodego człowieka, czyli uczy się Tory, czyli Pisma Świętego, od młodego człowieka, to można to porównać do jedzenia niedojrzałych winogron. Albo do picia młodego wina. Jeżeli uczymy się od młodego nauczyciela, to tak jakbyśmy pili młode wino albo jedli niedojrzałe winogrona. A ten, kto uczy się od dojrzałego człowieka, można go porównać do jedzenia dojrzałych winogron i picia starego, dojrzałego wina. Z kolei inny rabbi, Meir, bardzo ciekawie nauczał, że nie trzeba patrzeć na bukłaki, lecz na to, co zawierają. Bo są nowe bukłaki, pełne starego wina i są stare bukłaki, które nie mają nawet nowego wina. Czyli są zupełnie puste. Nic w nich nie ma. Czyli jak weźmiemy tą symbolikę żydowską rozumienia tych słów, wino oznacza nauczanie Tory, czyli nauczanie Biblii, nauczanie Słowa Bożego. Bukłak jest to osoba, która ma w sobie Torę, czyli ma w sobie to nauczanie Bożego Słowa. To jest nauczyciel albo uczeń. Czyli nowy bukłak to będzie młody człowiek, a stary bukłak to będzie stary człowiek. Rabbi Jose ben Jehuda radził, aby nie uczyć się Tory od młodego człowieka, czyli od nowego bukłaka. A rabbi Meir z kolei uważał, że nie należy oceniać wina na podstawie bukłaka, czyli nie oceniać książki, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, na podstawie okładki, tak? Albo nauczyciela na podstawie siwych włosów, że jak ma siwe włosy, to ok, a jak nie, to nie. Inny rabin z kolei powiada tak, że ten, kto studiuje Torę jako dziecko, czyli od dziecka się uczy, do czego można go porównać? Można go porównać do atramentu pisanego na nowej, czystej kartce papieru. A ten, kto studiuje Torę jako dorosły, do czego można go porównać? Można go porównać do atramentu pisanego na starej, poplamionej kartce papieru. A więc tak podsumowując, co więc oznaczają te symbole w tym podobieństwie? Nowa szata to jest nowy student. Stara szata to jest stary student, który wcześniej był wykształcony przez innego nauczyciela. I nowa łata to jest nowa interpretacja Tory, nowe nauczanie, które jeżeli przyszyjemy do starego studenta, który jest już ma w sobie co? Ma w sobie już stare nauczanie, to on to co zrobi? Odrzuci. On to odrzuci. Czyli student, który już studiował u innego nauczyciela, odrzuci nowe nauczanie. Amen? Nowy bukłak, teraz dalej, to jest nowy student. Stary bukłak to jest stary student, czyli który był wcześniej wykształcony przez innego nauczyciela. Stare wino to jest tradycyjne nauczanie Tory. To jest tradycja starsza. Jeżeli ktoś jest pełen starego wina, to jest pełen tradycji starszej. Nowe wino to jest nowe nauczanie Tory. Tak to Żydzi rozumieli. Czyli znaczenie podobieństwa o bukłakach jest takie, że aby przekazać nowe nauczanie, czyli nowe wino, trzeba je wlać do nowych bukłaków, czyli do nowych studentów. Bo ludzie wykształceni według tradycji, którzy są pełni jakiego wina? Starego. Odrzucą nową naukę. Będą mówić, że stare wino jest jakie?
Lepsze.
Czyli to wcześniej, czego się nauczyli wcześniej, czyli tradycja, którą przyjęli, jest zawsze lepsza. Czy tak jest i do dzisiaj?
Tak.
Tak jest. To jest prawda, która jest zawsze prawdą. I zobaczcie, kochani, Jezus wybrał uczniów, którzy uczyli się Tory w szkole podstawowej. Wszyscy jego uczniowie, apostołowie, przechodzili przez podstawówkę w synagodze. I tam się uczyli Tory, takie podstawowe informacje związane z Biblią. Ale nie byli u rabinów później, którzy nie uczyli ich czego? Tradycji ludzkich. Czyli nie mieli w sobie ci uczniowie starego wina. Czyli Jezus wybrał jakie bukłaki do swojej nauki? Stare bukłaki czy nowe? Nowe bukłaki wybrał. I teraz, co z tego wynika dla nas? Jezus nie uczył tych, którym się wydawało, że już umieją. Tak? Jak już myślisz, że już wszystko umiesz, jak już myślisz, że wszystko umiesz, już wszystko wiesz o Bogu, to Bóg cię niczego więcej nie nauczy. Jezus nie chciał uczyć tych, którzy hołdowali tradycji starszej, trzymali się tego kurczowo, że to jest najważniejsze. Jezus nie chciał uczyć tych, którzy hołdowali ludzkim naukom, nie chciał uczyć tych, którzy byli pełni starego wina. Jak to się ma do nas dzisiaj? No myślę, że zupełnie tak samo. Bo dzisiaj w Kościele na świecie mamy to samo. Są tradycje, są zwyczaje, których jest absolutnie pełno. Ludzie mają pewne wyobrażenie, jaka jest prawda o Bogu, które pochodzą z pewnych ludzkich tradycji. Nie ze Słowa Bożego. I mamy ten sam problem. Że czasami tradycja, tradycyjna interpretacja, rozumienie czegoś nas wiąże i zamyka nasze oczy. Nie możemy poznać, kim naprawdę był Jezus. Co mówił, co robił, jaka jest Jego wola dla nas, bo tradycja stoi na przeszkodzie. Dam wam tylko kilka przykładów. Tak nawiasem ich jest setki. Ale dam wam kilka przykładów, takich ciekawych. W drugim wieku naszej ery niewiadomy człowiek, nie wiadomo kto, napisał taką powieść, którą nazwano Ewangelią Jakuba. I ta Ewangelia Jakuba opowiada o tym, jak Maryja porodziła Jezusa. Tak nawiasem, jak według tej Ewangelii, jak z Józefem doszli do Betlejemu, jak już byli blisko, ona powiedziała, że już jest blisko rozwiązania w tym momencie. Stąd tak nawiasem jest ta tradycja, że w momencie, kiedy Józef z Marią przychodzą do Betlejemu, to w tę samą noc ona rodzi. To jest właśnie ta tradycja pochodząca z tej powieści. Że ona była bliska rozwiązania i prosi Józefa, żeby szybko znalazł jakąś położną. To on w tym momencie zostawia ją w grocie, gdzieś tam blisko znajduje jakąś grotę, on zostaje w tej grocie ona sama, a on biega, szuka położnej. W momencie, kiedy on szuka położnej, tak nawiasem znajduje ją, to w międzyczasie Maria rodzi syna w tej grocie, będąc tam sama. W momencie, kiedy on przychodzi z położną, to już syn jest urodzony. I oczywiście tam są słowa mówiące o chwale dla Boga i tak dalej. Wszystkie piękne teksty są. Natomiast ta położna spotyka kobietę o imieniu Salome. I mówi tej kobiecie o imieniu Salome, że urodził się Mesjasz z Marii dziewicy, a Salome mówi, że niemożliwe, żeby z dziewicy się narodził. I ta położna mówi, że tak. No i później przychodzą do Marii w tej grocie i mówią Marii o tym, co się stało, żeby się wytłumaczyła, a Maria mówi, że ja urodziłam syna i dalej jestem dziewicą. A one mówią, że to niemożliwe. No i Salome mówi, ja muszę to sprawdzić. No oczywiście następuje coś, co my nazywamy dzisiaj badaniem ginekologicznym. Salome to robi. I oczywiście woła, a rzeczywiście nadal jest dziewicą. Nadal jest dziewicą. Po tym badaniu się okazuje. Potem jej ręka, powiedzmy, ogarnia ją ogień, prawie uschła i odpada tej Salome z tego powodu, że nie uwierzyła. Potem pojawia się anioł, który mówi tej kobiecie, żeby wzięła na ręce Jezusa i ona bierze go na ręce. W momencie, kiedy bierze go na ręce, jej ręka zostanie uzdrowiona. I takie różne inne piękne rzeczy, które się tam dzieją. I stąd wzięła się między innymi tradycja, że Maria jest zawsze dziewicą. Bo jest tam opisana w tej powieści taka historia. To jest taki przykład, bardzo ciekawy. Z Ewangelii Łukasza na przykład wnioskujemy, że Jezus gdzie się narodził? Miejsce, w którym Jezus się narodził, z Ewangelii Łukasza. No, w Betlejem, tak? Ale w jakim miejscu w tym Betlejem się narodził? Gdzie? W stajence. No właśnie, w stajence. I to jest znowu tradycja. I tą tradycję zafundowali nam nasi tłumacze Biblii. Bo kiedyś ktoś to raz przetłumaczył w pewien sposób i później wszyscy tłumacze szli tym tropem. Tak razem nie urodził się w stajence. To można udowodnić. Może nie dzisiaj, bo to zajmie nam z pół godziny przynajmniej. Ale to jest kolejna tradycja, której się trzymamy, ponieważ no, taka tradycja. Inny przykład. Jaki związek ma nierządnica Rahab z Jezusem Chrystusem? Przykład tylko. Jaki związek ma nierządnica Rahab z Jezusem Chrystusem? Proszę bardzo. No właśnie, w rodowodzie jest. Dlaczego my tak myślimy? A dlatego, że jest taka tradycja. Jest miliony ludzi, którzy to wierzą. Są ludzie, którzy napisali doktoraty z tego. Taka tradycja leci latami. Są całe strony internetowe temu poświęcone, jaka Rahab jest wspaniała i tak dalej. Natomiast gdyby tak przeanalizować samo Słowo Boże bardzo dokładnie i wszystkie za i przeciw, to prawie nie da się tego udowodnić. Są przynajmniej cztery bardzo mocne argumenty mówiące, że to jest niemożliwe, żeby Rahab, ta nierządnica, była w rodowodzie Jezusa. Tak nawiasem. I takich rzeczy jest multum, które my wierzymy, bo jest taka tradycja. Dlatego myślę, że czasami trzeba po prostu zacząć czytać pismo i czytać, co jest tam napisane. I ostatnie pytanie. Czy Jezus nie miał żadnego miłosierdzia wobec faryzeuszy? No bo ci ludzie przyszli do Niego, mówi, daj nam znak z nieba, zostawił ich samych. Czy miał w ogóle za grosz miłosierdzia wobec tych ludzi? Przecież oni też wierzyli w Boga. Oczywiście, że faryzeusze byli ludźmi pełnymi kwasu. Kto był pełen kwasu faryzeuszy? A przede wszystkim oni sami. Byli ludźmi, którzy byli pełni złej nauki. Ci faryzeusze, którzy kusili Pana Jezusa i bardzo złymi ludźmi, powiedzielibyśmy dzisiaj. Jezus odwrócił się od nich i zostawił ich samych sobie. Czy w takim razie nie było już żadnej szansy dla tych ludzi? Nie było już żadnej szansy, żeby poznali prawdę, która kiedyś ich wyswobodzi? I przypomina mi się tutaj taki werset słynny. Jezus powiedział, zapisany w Marka 10:27, Jezus spojrzał na nich i rzekł, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga. Ale u Boga wszystko jest możliwe. I tak pomyślałem sobie o tym doświadczeniu Jezusa z faryzeuszami, saduceuszami, o tym kwasie faryzeuszy. I przyszła mi na myśl taka postać, bo przecież był pewien człowiek, który był tak pełen kwasu faryzeuszów, jak żaden inny. Był tak przepełniony tym kwasem, że nawet wystąpił przeciwko swojemu rabinowi. Bo on miał rabina, tak jak wszyscy faryzeusze mieli swojego rabina. On miał swojego rabina, który go uczył. I on wystąpił przeciwko niemu, nie zgodził się z nim. A w tamtych czasach posłuszeństwo dla rabina rzecz święta. A on był tak pełen tego kwasu, że mimo tego, że jego rabin powiedział, że tak ma postąpić, to on postąpił po swojemu. Bo jego rabin, czyli Gamaliel, mówił tak. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 38-39 werset. To też teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam. Odstąpcie od tych ludzi, czyli mówił o apostołach, o wierzących w Jezusa. Odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich, jeśli bowiem to postanowienie albo sprawa jest z ludzi, w niwet się obróci. Jeśli jest z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem. Gamaliel, jeden z największych rabinów w tamtych czasach, poważany bardzo, jeden z najbardziej szanowanych rabinów żydowskich, powiedział, że tak trzeba postąpić. A jeden z jego uczniów powiedział, że nie. A ja zrobię po swojemu. Oczywiście wiecie, o kim mówimy. Tak? On nie usłuchał, nie tylko, że nie usłuchał, ale był tak pełen kwasu faryzeuszy, że poszedł do arcykapłana, czyli saduceusza, człowieka nie ze swojej partii, wziął od niego listy do synagogi w Damaszku, żeby uwięzić zwolenników Jezusa, a potem znamy naszą historię. Halleluja. I teraz zobaczcie, jaki wspaniały jest Pan Jezus. że wziął starego bukłaka. Tak? Paweł był starym bukłaczkiem i napełnił go nowym winem. Halleluja! To niemożliwe było. A jednak u Boga nie ma żadnej rzeczy niemożliwej.
Amen.
Amen. Napełnił go nowym winem i ten Paweł stał się apostołem pogan, a jego nauczanie dzisiaj mamy w naszym Słowie Bożym. W Biblii możemy czytać i z tego się uczyć. Chwała Bogu! Halleluja! Amen. Amen.